czuję się potrzebna, bo nie ma nic gorszego w życiu, jeśli ja już nie jestem potrzebna, ja już nikomu nie jestem potrzebna.
Chwilami żałuję nawet, ponieważ za dużo miłości oddałam tym wnukom, ale w zamian nie otrzymuję tego. To mnie nieraz boli bardzo, no ale nie poddam się, ażeby pójść do kogoś. Nie.
Cóż, jestem smutna, jak nieraz słyszę, że jakaś babcia mówi, nie mów na mnie babcia, tylko ciocia. No do czego to jest podobne?
To taki nowy okres, nowe doświadczenie. Inaczej jest mieć swoje dziecko, a inaczej mieć wnuka czy wnuczkę, że to jest coś nowego, coś, co zawsze przed nami.
Posłuchajmy seniorów. Część pierwsza.
Jak byliśmy dobrzy całe życie, to jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi.
Zapraszam, Ewa Dąbrowska.
Moja rodzina jest bardzo zadowolona, aż dumna z swojej mamy czy babci, bo mówi naprawdę, mamo czy babcio, tak sobie radzisz, że aż nam przyjemnie zobaczyć, popatrzeć, co się dzieje u was i ile ty zapominasz, ile masz lat nieraz. Rano wstaje się, trzeba się ubrać, trzeba się uczesać, prawda, bo się idzie gdzieś. Nie idzie się do samu z siateczką, cyk, ubieram płaszczyk, biegnę, tak? No, tylko muszę jakoś wyglądać, tak? A to już dużo daje, to jest taki fajny zaszczyt, nie?
Ale przecież są też tacy ludzie, którzy nie mogą niestety o sobie stanowić i chyba myślę, że to jest najtrudniejsze dla osób starszych.
Oczywiście. No ja chodzę tutaj już 5. rok. No jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, ale to szczególnie zawdzięczamy naszemu szefostwu, bo wprowadziło wspaniałą atmosferę, czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Na ustach pań zawsze uśmiech gości. Pomagają, są bardzo delikatne, współczujące, podziwiać.
Nie podobało mi się, nie podoba mi się i będzie się nie podobać określenie problem ludzi starszych. Wszystko to, co dotyczy osób starszych, powinno być wyzwaniem dla społeczeństwa i nieokreślane miarem problemu. Bo jakżeż jeden człowiek może być problemem dla innego człowieka? To jest nieludzkie. Honorata Wilk. Jestem kierownikiem Domu Dziennego Pobytu Senior i prezesem Stowarzyszenia z Potrzeby Serc w Bydgoszczy. To nie wiek człowieka się wydłużył, tylko starość po prostu się wydłużyła, bo tak naprawdę po prostu dłużej żyjemy. Tym samym ten okres przejścia na emeryturę do czasu ostatecznego mamy dłuższy do dyspozycji. Dlatego musimy bardzo się nad tym zastanowić, jak zagospodarować ten czas, by się odnaleźć w tej nowej dla siebie rzeczywistości. A poza tym niezmiennie będę powtarzać, że do starości się trzeba po prostu przygotować. Edukować do starości powinniśmy się od najmłodszych lat i edukację do starości powinniśmy już właściwie rozpocząć w szkole podstawowej. Świadomość tego, że tych lat będzie nam przybywać, że będą się zmieniać nasze potrzeby, nasze postrzeganie świata, postrzeganie rzeczywistości, będą się zmieniać nasze możliwości również wraz z wiekiem. Musimy z tym żyć całe życie, żeby potem ta emerytura, ten czas starości, nas nie zaskoczył, żeby był dla nas czymś naturalnym, żebyśmy płynnie weszli w ten okres, żebyśmy nie uczyli się aktywności dopiero będąc seniorami, ale żebyśmy dużo wcześniej rozumieli, że musimy być aktywni, żeby się odnaleźć w tym wieku, kiedy już będziemy mieli dużo wolnego czasu.
Ale nie każdy chce być aktywny. Jak przechodzimy na emeryturę, to mówimy teraz sobie odpocznę, zamykam drzwi od środka, chcę ciszy, chce świętego spokoju, izoluje się. Pani uważa, że to błąd?
Na pewno wyciszenie jest potrzebne każdemu człowiekowi, ale kryje się w tym pewne niebezpieczeństwo, że popadniemy w zbytnią apatię, że miesiące, które będą upływać od tego czasu naszego wycofania, będziemy się pogłębiać w tym stanie i kto wie, czy ktokolwiek do nas wtedy będzie w stanie wyciągnąć rękę, przede wszystkim, czy znajdzie się taka osoba, która do nas tą rękę wyciągnie, albo czy my obudzimy w sobie wtedy tyle sił, żeby znowu wypłynąć na powierzchnię, aktywnie funkcjonować w środowisku życia. Odpocząć sobie można, zachęcam na każdym etapie życia do odrobiny lenistwa, ale bez przesady. Nie możemy sobie odpuszczać. Człowiek każdego dnia musi sobie wytyczać cele do zrealizowania, zadania i małymi kroczkami je realizować. Wtedy, kiedy one już zostaną zrealizowane, trzeba wytyczać następne, kolejne i tak do końca życia. Jeżeli sobie odpuścimy, to odpuścimy sobie nasze życie i zostanie nam tylko równia pochylna. O to nam chodzi? Przecież nie.
No ja już minęło 10 lat, kiedy chodzę do tego domu. To jest dom, apteka, która leczy dosłownie. Nie trzeba chodzić do lekarza, tylko do seniora. Przede wszystkim spacer, towarzystwo. Mamy wspaniałą formację taneczną, gimnastykę codziennie, relaksacyjną. Co tydzień, może kilka razy w tygodniu, mamy zaproszonych gości z wysokiej półki, z opery. Brałyśmy udział w spektaklach teatralnych, no jako statystki oczywiście, nie? I to nas bawiło 6 lat w dwóch sztukach. Wyjeżdżaliśmy, zwiedzaliśmy, poznaliśmy świat artystycznie od wewnątrz.
My myślimy, że babcia i dziadek to babcia ta, która robi na drutach i jest cichutka, gdzieś tam w kącie sobie siedzi z koczkiem zaczesanym, a dziadziuś ucieka w swój świat, raczej się nie odzywa.
Raczej nie. Mnie się wydaje, że otwarte są drzwi dla nas. Jestem wolną, niezależną, samodzielną, mieszkam sama.
Pani życie zmieniło się, kiedy tak, zmarło?
Całkowicie na inne, ponieważ postanowiłam być samodzielną inaczej. Inaczej rozpocząć, od nowa.
No a rodzina jak reaguje?
No, raczej, no ja mam jedną córkę, 3 wnuków, prawnuka i tak. Każdy musi żyć swoim życiem, no i ja też swoim.
A nie chcecie razem, bo dzisiaj też podkreślamy, że jest ten problem, że młodzi izolują się od osób starszych, że no, nie dbają o rodziców.
No też jest duży problem, to jest dużo zależy od nas. My nie możemy też się narzucać dzieciom. Dzieci mają swoje życie, muszą też i pracować, i wychowywać swoje dzieci, także musimy jak najmniej korzystać z ich usług, a po prostu cieszyć się, jeśli tylko poświęcą nam trochę czasu. A my tu przychodzimy jak możemy, dopóki możemy i tu się rozwijamy, dosłownie my się rozwijamy, bo nieraz takie ukryte zdolności manualne w człowieku były, o którym nie wiedziało się nawet. Jak my na przykład przepiękne kwiaty, nigdy nie pomyślałam, że coś takiego będę robiła, ale każda coś odkryła sobie i coś zostawia tutaj w tym domu i daje z siebie i czuje się potrzebna, bo nie ma nic gorszego w życiu, jeśli ja już nie jestem potrzebna, ja już nikomu nie jestem potrzebna, tylko czekam, aż ktoś przyjdzie z pomocą i poda mi rękę. To jest okropne. I my tutaj mamy bilety do teatru, wchodzimy wszędzie, ale nie musimy nawet chodzić, bo do nas przychodzą.
Idziemy teraz na pierwsze piętro, na którym znajduje się świetlica. Właśnie odbywa się audycja muzyczna, którą prowadzi dr Andrzej Nyderek z Nakła. Przyjeżdża raz w miesiącu i dzisiejszym tematem jest kolęda. Wszystko o kolędzie, łącznie ze śpiewaniem i słuchaniem.
I wreszcie do określenia samej pieśni. Obrzędy ludowe powiązane z okresem Bożego Narodzenia, w języku polskim nazywane są kolędowaniem lub kolędą.
Jak się zmieniamy z wiekiem? No przede wszystkim jak patrzymy w lustro, to tą zmianę niestety widzimy. Jeżeli zaś chodzi o zmiany, na które chcę zwrócić uwagę, to zmieniamy się moim zdaniem na lepsze. Dlatego, że jesteśmy z dnia na dzień mądrzejsi, mamy większe doświadczenie, przede wszystkim ten bagaż właśnie wiedzy, która nam towarzyszy. Mamy zdolność oceny sytuacji, w której się znajdujemy. Umiemy rozwiązywać problemy życia codziennego, umiemy sobie radzić, mamy łatwość podejmowania decyzji, bo już towarzyszy nam ta wiedza. Mnie w życiu fascynowało właściwie, dlaczego to w życiu tak jest, że nie możemy zakazać młodemu pokoleniu popełniać tych samych błędów, które my żeśmy popełniali, bo my patrząc na nich widzimy, że oni robią źle, ale jako mądrzy ludzie musimy im pozwolić popełniać te błędy. Z jednej strony buntuję się przeciwko temu, bo po co brnąć tą samą drogą, ale człowiek każdy musi tą drogę po prostu przejść. Im wiek to jest przede wszystkim to doświadczenie, ta mądrość, po prostu życie jest łatwiejsze. Ja nie wiem, czy taka interpretacja jest powszechną interpretacją, ale jest to moje postrzeganie nabywania lat.
co jest ważne, czego unikać, czego nie wolno robić, a w co inwestować?
Przede wszystkim miłość, zrozumienie drugiego człowieka, szanowanie się po prostu, nie stwarzanie problemów, że bo coś mi nie poszło, to ja się na tobie odgryzę i to mi ulży. Nie. Trzeba się zrozumieć albo to przemilczeć, bo wszyscy mamy nerwy, prawda? W pewnym momencie człowiek wybucha, ale to nie na tym polega życie, żeby jeden drugiemu utrudniał to życie.
A na czym?
Na tym, żeby się miłować, żeby się szanować przede wszystkim i mieć zaufanie do drugiej osoby, z którą jestem. To jest najważniejsze.
Zrozumienie innych, bo jeśli ja innych zrozumiem, to oni mnie też zrozumieją. I żyć w zgodzie z samym sobą, wiedzieć, że ja robię dobrze, to mam samopoczucie, samozadowolenie, że kiedyś to dobro wróci do mnie, bo ja dobrze robiłam i dobrze dzieci wychowałam.
Mimo to, że jestem chora, ale ktokolwiek by mnie poprosił, zrób mi to czy tamto, będę robiła to mniej, ale zrobię i nie odmówię nikomu, niczego.
Czyli dobro wróci.
Dobro wróci. Trzeba mieć miłość, wiarę i nadzieję. Nie zawsze jest ładnie, wesoło. Życie jest życie, nie? Trzeba iść naprzód.
Funkcjonujemy w ramach jakichś stereotypów. Byliśmy dobrym człowiekiem całe życie. Dlaczego mamy być inni wtedy, kiedy mamy więcej lat? Byliśmy pogodni. Dlaczego mamy przestać być pogodni? Wiadomo, że po drodze otrzymujemy jakieś ciosy od życia. Ale te ciosy to są chwilowe jakieś sytuacje, przejściowe dla każdego człowieka, a potem się podnosimy i żyjemy na nowo. Jak byliśmy dobrzy całe życie, to jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi. Tylko pytanie, czy każdy stara się być dobrym człowiekiem? No powinniśmy przynajmniej starać się być dobrymi ludźmi. To, że czasami zwyczajnie zaczynamy głośno wypowiadać pewne osądy, ale czy młodzi ludzie często nie wypowiadają głośno osądów, czy to tylko dotyczy osób starszych? Bo głośno wypowiadane osądy często bolą, ranią innych ludzi. No ale każdemu z nas zdarzają się wpadki i nie wrzucałabym akurat tego do życia osób starszych i nie utożsamiałabym absolutnie.
Trzeba iść po prostu do przodu, po prostu brać życie na bieżąco, a nie tylko zostać do tyłu i wspomagać dzieciom. Owszem, pomagałam na ile potrafiłam, ale teraz muszą swoje rodziny, założyłbym się same wykonywać swoje, które się zdecydowali na małżeństwo, czyli nie na małżeństwo.
A jeżeli pojawiają się problemy, jakie to są problemy? Co jest takiego w tym świecie, co może jednak nie idzie w dobrym kierunku?
W niedobrym kierunku, no może idzie to, że za mało mamy tej pomocy od społecznej. Do takich osób, które już naprawdę muszą być w domu, bo one nie mogą tu przyjść na przykład, nie? No to opieka powinna więcej się, znaczy się opiekować tym, nie? Tymi starszymi. Bo tu jednak trzeba być sprawnym, no trzeba dojść.
A jak to było u pań w domach, kiedy panie byłyście małe? W waszym domu rodzinnym żyło się z babcią, z dziadkiem, z rodzicami?
Bardzo, z babkiem, z dziadkiem, z ciotkami. No wspaniale, od małego, od podstaw wychowywały, kształciły umysł, zadbały też o uczestnictwo w nabożeństwach w kościele, bo związane z rodziny są bardzo, były i są właśnie z kościołem, a to jednak przede wszystkim pomaga i w wychowywaniu, i no, ukierunkowuje młodego człowieka, kształtuje jego osobowość. Przekazuje to swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.
Właśnie, bo to się mówi, że osoby, właśnie te najstarsze w rodzinie, one przekazują pewne wartości, dbają właśnie o religijność, o etykę, też może zwracają uwagę na takie czy inne zachowanie. Czy młodzi korzystają, to jest inna sprawa.
Zapytanie, czy młodzi skorzystają z rad babci, bo teraz ta młodzież jest inna, idzie w innym kierunku. Ja na przykład do przedszkola nie chodziłam, wychowywała mnie babcia czy mama, bo mama nie pracowała, tylko była nas czwórka, wychowywała nas. To było inne wychowanie. Inne wychowanie w szkole było, nauczyciele mieli inne prawa. Ile razy to się dostało i na rękę, i na pupę, różnie to bywało, i smyczkiem w głowę, prawda? I nikt nie narzekał i nie skarżył, tylko cichutko, żeby mama nie słyszała, że ja byłam niegrzeczna. A teraz jest zupełnie inny system tego wychowania, prawda? Dzieci nie wolno krzyknąć, nie wolno dotknąć, nie wolno ojej, bo już będzie stres.
To ja inaczej, po prostu w czasie okupacji ojciec był w niewoli, z pułku łanów zabrany na niewoli, mama do pracy była zabrana, a ja byłam u dziadków. byłam najszczęśliwszą osobą u dziadków, tam była wielodzietna rodzina, ale miałam wspaniałych dziadków. Później raczej jak rodzice wrócili, to tak niechętnie, że to są rodzice moi. Po prostu ich nie znałam przez całe 5 lat. Byłam tylko myślą o dziadkach. No i przekazuję niektóre rzeczy, które przeszłam u swoich dziadków, no ale staram się być jaką najlepszą tą babcią, jeżeli mi to wyjdzie. Nie wiem, jak dalej będzie, czy dla prawnuka i tak dalej. Ale to też nie za dużo, żeby po prostu odpowiedzialność swoją, którą podjęli, żeby oni wykonywali. To nie jest tak.
No właśnie, ale są babcie i babcie, dziadkowie i dziadkowie. Dwa rodzaje, powiedziałabym, myślenia. Babcie, które mówią, ja was wychowałam, teraz pozwólcie mi pożyć. Izolują się.
Tak? To są babcie nowoczesne. Bo taka jak ja, babcia, naprawdę nie wychowywałam żadnego wnuka. Dwóch mają, bo tego jednego syna miałam, więc miał córkę i syna, więc dwóch. Naprawdę nie. Sami sobie radzili. I do chwili obecnej moja synowa czy syn nie wychowuje swoich wnuków. Radzą sobie same dzieci.
Pani powiedziała, ja nie chcę?
Nie. To nie jest, że ja nie chcę, tylko ja nie muszę. I ja mam swoje życie, swoje zajmuję, a oni sobie swoje robią.
Ale to jest ważne, żeby rodzina była, jednak miała ze sobą kontakt.
Na przykład piątek, sobota, niedziela jestem z rodziną, bo ja mieszkam sama. Ale przyjeżdżają, zabierają mi wszystkie święta, wszystko spędzam w gronie całej rodziny, wnuków i prawnuków.
Jeśli mielibyśmy trochę ponarzekać, patrzenie osób starszych na życie młodych ludzi, czego brakuje?
Tego ciepła rodzinnego brakuje, nie? Bo to tak, ja na przykład to bardzo szanowałam swoją babcię czy dziadka, bardzo, bardzo. To w rączki całowane, no to nie zapomnę, tak. A teraz to tak może niektóre rodziny to nawet, ach, babcia tam chora, niech sobie siedzi, nawet nie pójdzie nie odwiedzić, nie? To tak troszeczkę brak szacunku.
Zaangażowałam się wnuchami, bo już szłam na wcześniejszą emeryturę. No i teraz nieraz chwilami żałuję nawet, ponieważ za dużo miłości oddałam tym wnukom, ale w zamian nie otrzymuję tego. To mnie nieraz boli bardzo, ale mówię, tak musi być, bo nowoczesność idzie naprzód. Starzy ludzie są po prostu już niepotrzebni, tak jak było kiedyś. Mnie się wydaje, ja to odczuwam, ponieważ po tych dzieciach to widzę, bo córka, inne pokolenie dzieci jej, już to wszyscy inni są, inni ludzie. Muszę sobie sama dawać radę.
A model na tak zwanym zachodzie jest też taki, że kiedy przychodzi starszy wiek, to jest tak jakby oczywiste dla rodziny, że babcia, czyli mama, tata, dziadek, oni już sobie zaklepują albo my im zaklepujemy miejsce w domu.
Tych domów opieki, bo my powinniśmy mieć takie domy z prawdziwego zdarzenia, naprawdę. I jeśli kogoś nie musi stać, ale odpowiednia do jego emerytury, odpowiednia. No, trzeba nieraz dołożyć, no bo może nie ma tyle, nie? Ale żeby zapewnić, bo ja też wierzę tym osobom młodym, które pracują, są młode, przecież nie mogą porzucić pracy. Przecież one muszą pracować i opiekować się matką, która jest, potrzebuje opieki dzień i noc, no bo czy sparaliżowana, czy po jakimś udarze coś takiego. No to ja bym też byłabym za tym, żeby oddać do takiej domu opieki stałej i tam, ale by musiała wiedzieć, że to jest opieka. Ale u nas dostać się do takiego domu, dostać się, to jest wielki problem. Trzeba lata czekać, a jeśli ktoś usunie się, dopiero miejsce się zrobi, prawda? No to nie jest w porządku. My mamy za mało od strony państwa gwarantowanych tych domów dziennego pobytu.
Jednak ja panią się przyznam, że wizja takiego porządku świata, gdzie osoba starsza ma swoje miejsce w domu opieki, mnie to boli. Ja bym chyba jednak chciała, żeby w naszych domach rodzinnych było miejsce dla starszych ludzi.
Kiedyś były młode, pomagały, poświęcały się, a teraz dla nich miejsca nie ma, prawda? No ja mam dwie córki, jedna 57 lat ma, no też pomaga swoim dzieciom, no wychowuje wnuki, no ale zupełnie odmienne. No charaktery mają różne. Młodsza mieszka ze mną, 3 córki mają. Każda z dziewczyn jest inna, ale uderza to, że bardzo są pomocne, bardzo czułe. Wszystkie umieją gotować. 6 lat już same przepierki sobie robiły, segregowały bieliznę. Ta najmłodsza ma 14 lat, też i piecze, i gotuje, no i są pomocne. Mnie też bardzo szanują, ja czystek grosz, że tak powiem, który zdobyłam dodatkowo. No zawsze dla nich. Co się słyszy, że no wiecznie się poświęcasz, wszystko dajesz, tego ci nikt nie zapłaci. Ja mówię, zaowocuje na pewno, no i sprawdza się.
Chciałaby pani to życie spędzić właśnie przy rodzinie?
Oczywiście, tak. Dzieci też żyją moimi sprawami. Ja też od maleństwa je wychowywałam, pielęgnowałam, rodzice pracowali do tej pory. Zresztą no zięć jest bardzo chory. ale też jest czuły, no córka to już w ogóle.
A boi się pani tego, że dzieci postanowią, że jednak mamę, babcię gdzieś
nie, w żaden sposób.
A panie boją się takiego scenariusza życia?
Odwiedzam wszystkie domy w Bydgoszczy, jakie są stałe i teraz nawet byłam ostatnio prywatne. To jest coś okropnego. To jest coś okropnego, być zamkniętym, odizolowanym. Ja nie mówię, że tam nie ma opieki, może, że są leki, jest czysto wszystko. Ale pani sobie wyobraża zamknięty człowiek w pokoju, na wózku, no bo przecież nie będą z panią rozmawiać, bo nie mają na to czasu. Ja to tak strasznie przeżyłam teraz, jak byłam, bo to nasza koleżanka jest w tej chwili. No to naprawdę, to jest gorsze jak więzienie. Bo poruszać się nie możesz, masz udar, siedzisz na tym, czekasz, jak ktoś przyjdzie. Jak ja wyszłam, bo dwie były, to one tak uradowane, że ktoś przyszedł, a już łzy w oczach. Ja tak rozmawiam z dziećmi, mówię, bo synowo mam bardzo dobre, mówię dziećmi. Z dziećmi tak rozmawiam i mówię, a ja mam nigdy, ja mówię nigdy, ja w tym swoim pokoju bym siedziała nawet sama, ale nie poszłabym tam. Odczuwa się ten rodzinny dom, to swoje gniazdko, no przecież wziąć kogoś, żeby opiekował się, no jak nie można, prawda? Czy no jakoś zabrać tą mamę? Nie. Ja sobie tego nie wyobrażam i moje dzieci też sobie nie wyobrażają. Nie. To już w bardzo takich drastycznych przypadkach, no na przykład, że ktoś jest zupełnie samotny, nie ma rodziny, nie ma dzieci, bo są takie, no to trzeba się zdecydować na to, nie?
Nie, ja wolałabym mieszkać, jak mieszkam sama. Nie wiem, co mnie dalej czeka. To po prostu mieszkanie oddam w zamian za opiekę, czy do domu opieki, czy gdzieś, ale nie chcę być ciężarem. I nie chcę być obca u kogoś, mi się wydaje, obojętnie. Nie chcę komuś życia zatruwać, bo wiem o tym, bo mój mąż chorował 7 lat, ja musiałam się nim opiekować 24 na dobę, to ja wiem, co to jest chory i nie wiem, czy z taką miłością będą obdarzać. Nie, nie wiem. Muszę liczyć na siebie i po prostu podjęłam sobie sama taką decyzję. Ewentualnie sprzedam mieszkanie, pójdę, zapłacę tam, gdzie trzeba, żeby też nie być ciężarem i od nich żądać, bo po prostu nie zarobią na to. A ja też oszczędności nie mam, więc to, co mam, to mam mieszkanie. Nie wiem, jak Pan Bóg tam mnie zawoła do siebie, ale u kogo? Na pewno nie. Dlatego, że 5 minut jest każdy wspaniały i dobry, bo wiem, mam przykład od męża. Każdy przyszedł, wypił kawkę, odstawił i poszedł. A ja byłam 24 godziny, wiem, co to jest chory. I proszę mnie, nawet miała taką dużą forę pieniędzy, nie opiekowałabym się, bo wiem, co to jest. Poznałam to, bo nikt w rodzinie tak nie chorował długo jak mój mąż, bo po zawale mózgu i jeszcze paraliż, to już było po prostu, trzeba było naprawdę opiekę i nikt nie rozumiał mnie. I mój mąż też mnie nie rozumiał, ponieważ uważał, że ja muszę wszystko. A ja już nie miałam dosłownie siły. Dla siebie nie było czasu leczenia, chorowania i tak dalej.
Ale widziałaby siebie pani w takim domu opieki, no, kiedy by trzeba było?
Nie, jestem tutaj też. Jestem wśród ludzi, ale to nie jest tak. Ale jak nie wiem, co będzie. Kto będzie sparaliżowany, nie wiem, co mnie czeka, podkreślam jeszcze raz.
Ale różne zdania tutaj panie mówią, że tylko i wyłącznie z rodziną
ja nie,
i w domu.
Ja się nie widzę. Ja mogłam serce oddać, wszystko oddać, to co miałam oddałam, czy wnukom, czy córce i tak dalej, ale widzę, że nie. Może byłoby mi bardzo przykro, ale to jest moja decyzja, mój wybór. Tak samo mój wybór był do seniora przyjść, przełamanie było, też było mi
smutno.
Ale
gdyby dzieci prosiły, mamo, zostań
nie,
z nami.
Nie, belweder mi dali, mam taką córkę, no która ma mieszkanie, ma dom i wszystko i nie.
Może różnica charakteru
jest wspaniała, za przepraszam, córka jest wspaniała. Córka wyszła za mąż, musi jedno wybrać, albo matka, albo rodzina i mąż. Są różni ludzie. Mojego charakteru ona nie ma. Moja córka ma charakter mojego męża, to tylko swoją osobowość i ja, wie pani.
No, boję się pani tych konfliktów, tak, które mogłyby wyniknąć.
Bo proszę pani, materialni są. On jest, znaczy się wzięć, bardzo materialistą. On by chciał góry przewracać, ale nie swoim zapracowanym pięczkami i tak dalej, tylko na swój sposób. A wykorzystanie kogoś to jest przykre.
Czyli pani już czuje, że nie byłoby za dobrze.
Ja powiedziałam, podjęłam decyzję. Do końca muszę wytrzymać. No ale nie poddam się, ażeby pójść do kogoś. Nie.
W tej placówce średnia wieku to jest około 80 lat, ale ludzie mają to poczucie wewnętrzne, wieku i to, że z metryki wynika, że ktoś ma po prostu dużo lat, to nie znaczy, że jest on naprawdę starym człowiekiem, bo jeżeli jesteśmy aktywni, ofiarowujemy siebie innym ludziom i jeżeli staramy się pomagać sobie nawzajem, normalnie funkcjonujemy, to i siebie postrzegamy jako ludzi jeszcze sprawnych, zdrowych, którzy są potrzebni sobie nawzajem, społeczności, w której żyją. Jeżeli zaś ktoś myśli ciągle o sobie, że jest stary, że już nikomu nie jest potrzebny i rzeczywiście nic nie robi w tym kierunku, żeby tak było, no to może mieć i poczucie z jednej strony wyobcowania, a z drugiej strony poczucie tego bagażu przeżytych lat. To poczucie czasu jest naprawdę szalenie indywidualne.
Czy my możemy wymagać, czy my powinniśmy wymagać od starszych ludzi, od mamy, taty, babci, dziadka? Ja oczywiście mówię o ludziach, których kondycja fizyczna jest naprawdę dobra.
Zmuszać absolutnie nie, ale przede wszystkim stwarzać jak najwięcej możliwości do uczestnictwa. Tutaj jest przestrzeń do wypełnienia przez chociażby rady osiedli, biblioteki, szkoły wreszcie. I jeżeli placówki otworzyłyby się, a rady osiedli z kolei pobudziłyby się do działania, to wtedy byśmy ograniczyli ten problem wykluczenia ludzi starszych, chociażby ze względu na rejon zamieszkania. Mówi pani o takiej niechęci. Nie, ja nie chcę, ja nie mogę. No jeżeli jesteśmy członkami rodzin tych osób, jeżeli jesteśmy sąsiadami, znajomymi, to podejmujemy wielokrotnie próby. Czasami myślimy o zrobieniu czegoś wspólnie. Zabierajmy, mamy miejsce w samochodzie, to zabierzmy sąsiada, czy właśnie kogoś starszego, bliskiego, na jakąś imprezę, która jest dedykowana kilku pokoleniom od razu. Myślę, że to będzie źródło satysfakcji i radości dla tych ludzi.
W naszym domu bardzo dużo się dzieje. Nie chcę mi się wierzyć, że już 9 rok mi się kończy. Tyle już chodzę, bo naprawdę miło przychodzić tutaj i ten czas tutaj właśnie spędzać.
Większość jest kobiet, oczywiście. Panów jest mniej, ale są panowie, są. Na tyle lat, ile mamy, to się nie czujemy. Czujemy się na mniej, ale jak się patrzy na datę urodzenia, no to niestety lata już są.
A ja się tylko tego boję, żebym nie była chora, bo coraz gorzej jest, jak to mówią, na starość i ciężko człowiekowi już.
Dawać się losowi. Iść śmiało naprzód, z nadzieją zawsze, że jutro będzie lepiej. O.
W kontakcie z osobą starszą brakuje nam cierpliwości. My nie wiemy też, jak rozmawiać z osobą starszą.
Z całym szacunkiem, ale tutaj nie trzeba Oxfordu kończyć. To jest zwykła ludzka życzliwość. Nie należy segregować ludzi ze względu na wiek i ze względu na inne rzeczy. A to, czy mamy cierpliwość, bo ktoś, kto nie ma cierpliwości do osób starszych, czy on ma cierpliwość do innych ludzi? Podejrzewam, że niestety nie i że jest to pewna cecha charakteru danego człowieka, a nie coś kierowane specjalnie do osób starszych. Osoby starsze często sygnalizują, że idąc do lekarza, że są nierozumiani, nie tak są odbierani, jakby chcieli być, że jakby tej wiedzy z zakresu gerontologii i geriatrii brakuje lekarzom pierwszego kontaktu. I seniorzy sami o tym mówią. Ale zwróćmy też uwagę na to, że często chodzą do przychodni lekarskich po to, żeby sobie pogadać, żeby się spotkać z kimś. I lekarze, którzy mają bardzo dużo pacjentów, widzą takiego pacjenta enty raz w swojej przychodni, no to przepraszam bardzo, ale mają prawo do pewnego rodzaju zniecierpliwienia i mogą być w ten sposób niestety źle odbierani.
Ja się spotkałam z wieloma przypadkami jakiejś antypatii do mnie. Ale wiem, że to wynika z niewiedzy, z jakiejś niedojrzałości. Jeżeli mi się uda, to staram się to obrócić w żart, albo po prostu udawać, że nie zrozumiałam, co ta osoba chciała mi złego przekazać czy powiedzieć. Ale spotkałam się też i z wieloma wyrazami i szacunku, i chęci pomocy. Młodzi nieraz, nastoletni, chcą pomóc, jak widzą, że idę, czy tam coś niosę, nie? I mnie to bardzo wzrusza, jestem im wdzięczna. I jeszcze chciałam dodać, że potrzebna jest pogoda ducha. Także ja nie patrzę do lustra, nieraz nie mam brzydką fryzurę i czuję się coraz młodsza, nie starsza i chce mi się żyć.
Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb.
Mam takie babcie, takie osoby, które nawet wnukom zakazują mówić do siebie per babciu, dziadkom, dziadku. To ich dotyka i nie chcą tego podkreślenia, bo to im w ich oczach ujmuje. Czy bycie babcią to coś krępującego, wstydliwego?
Ode mnie tak nie usłyszały moje wnuki czy wnuk, żebym po prostu zakazywała. Zostałam babcią i muszę być nią, bo jestem. Przecież nie mogę przyjmować, czego by nie było. I pamiętają o babci. Każdy dzień babci to i laurki przychodzą nawet za granicę, bo tutaj nie mam. Czy telefony do tego jeszcze dodatkowo. Także nie odczuwam tego.
Cóż, jestem smutna, jak nieraz słyszę, że jakaś babcia mówi, nie mów na mnie babcia, tylko ciocia. No do czego to jest podobne? Mnie się wydaje, że to już tak nieładne, że nie powinni ciocia, tylko powiedzieć babcia, bo już jest ten wiek i to jestem babcia i chcę być babcią.
To taki nowy okres jest, nowe doświadczenie. Inaczej jest mieć swoje dziecko, a inaczej mieć wnuka czy wnuczkę, że to jest coś nowego, coś, co zawsze przed nami.
Jest taka piosenka Jerzego Połomskiego, Młodym być. Po latach, kiedy słucham tej piosenki, to tak z goryczą się uśmiecham, bo rzeczywiście to jest taka gloryfikacja młodości. Ale wydaje mi się, że nikt nas nie spycha tak naprawdę na margines życia społecznego. To my sami schodzimy na ten margines, pozwalamy, żeby nas zepchnięto. A nie musimy.
Ale społeczeństwo chyba nie jest aż tak tolerancyjne. Brak reakcji na to, że starszy człowiek, pani, pan stoją w tramwaju, w autobusie, a młody siedzi i ani mu w głowie, żeby ustąpić miejsca. Brak tolerancji na niedołężność starszej osoby, która przychodzi i dopytuje po 50 razy, czy w sklepie, czy gdzieś w urzędzie, czy tam się pcha gdzieś bez kolejki. Ale też myślę z drugiej strony roszczeniowość osób starszych. Mi się należy, bo ja już mam swój wiek i swoje doświadczenie.
No niestety. Niestety pewnie takie osoby, że zacznę od końca, że mnie się należy, to są, bo pokutuje tutaj system, w którym żyliśmy. Niektórym osobom chyba wydaje się, że to ich upoważnia do takiego myślenia, ale tych osób naprawdę nie jest tak dużo. Więcej jest osób tolerancyjnych, świadomych swojego miejsca w życiu. Jeżeli zaś chodzi o te miejsca, o których pani wspomniała, w autobusach czy tramwajach, to właśnie kłania się ta edukacja do starości. W szkołach powinien być realizowany program w ramach, nie wiem, godzin z wychowawcą. Dzieci powinny być bardziej świadome tego, jakie jest życie w starszym wieku, że człowiek nie dowidzi, nie dosłyszy, że ma schorzenia kręgosłupa, że jemu jest ciężko, bo młody człowiek, jeżeli nawet nie ustąpi tego miejsca, to przecież nie możemy myśleć, że on jest krąbrny, obojętny, zimny. On sobie po prostu często nie zdaje z tego sprawy. I proszę zauważyć, że właściwa postawa osoby starszej w autobusie czy tramwaju powoduje, że ten młody człowiek jednak wstanie. Moja mama jest mistrzynią takich sytuacji. Nawiązuje zazwyczaj werbalny kontakt z takim młodym człowiekiem, pytając się o ciężki dzień w szkole. I on zaczyna myśleć w tym momencie, co ta osoba do mnie mówi i dlaczego ona do mnie to mówi. I nie rodzi się wtedy złość, nie rodzi się jakaś nienawiść, tylko dialog. A o ten dialog przede wszystkim nam chodzi w działaniach międzypokoleniowych.
Babcia jest taka miła i druga też. Babcią Marysią czasami gram w karty, układam Lego, fajne rzeczy się dzieją.
No razem gotujemy, robimy pierogi, uczymy się z babcią podrzucać naleśniki. Pomaga mi doszywać jakieś części do mojej na przykład czapki.
Robi dobrą lasagne, dobrą zupę grzybową.
Bardzo dobre soki robi. Herbatę też. Szarlotka ma na imię jedna Bożenka i druga ma na imię Bożenka.
Co to jest za zdjęcie?
Zaprosiliśmy dzieci z przedszkola i każdy wybrał sobie jednego przedszkolaczka i żeśmy rysowali obrazy u nas w Seniorze. Mieliśmy pana, o tu jest ten pan, 102 lata miał, tak?
Nie żyje już.
Nie żyje, no nie żyje, bo już by miał ile? 105, bo już trzeci rok chyba. Tak. I właśnie zaprosił nas i tam mieliśmy piknik właśnie, wspaniały piknik to był. Tak.
I mieliście tutaj organizowany konkurs?
Tak, mamy co miesiąc, tak na wysokim poziomie.
Została mistrzem ortografii. Byliście także w Inowrocławiu, domu stałego pobytu.
Jesteśmy zapraszani do różnych domów, I jesteśmy zapraszani z występami. Tańczymy im po prostu. Mamy tu na przykład czerwony walc. Tak.
Ale macie piękne stroje.
A kto je przygotowuje? Mamy choreograf, panią, która w tym balecie tańczyła 40 lat. Teraz jest w naszym wieku i udziela się.
O, a to mnie interesuje. Wsparcie duchowe. Dziś odwiedziła nasz dom siostra zakonna.
Nie ma kto by nie odwiedził naszego domu. Ksiądz, profesorowie, doktor. My mamy wszystkich, nie tylko tam mamy, nie jeździmy tylko na gości do domu stałego pobytu, ale chwileczkę, Spartakiada z młodzieżą. Co roku mamy.
Są te uniwersytety trzeciego wieku, czy współpracujecie?
Ja chodziłam, no tak, współpracujemy, przychodzą do nas, ale ja chodziłam na uniwersytety trzeciego wieku 8 lat. Ale nie podołałam temu wszystkiemu, no bo tutaj ciągle coś się dzieje. Także nie dało rady i ja już zrezygnowałam z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i należałam też do Stowarzyszenia Muzycznego 8 lat. I ja po prostu nie lubię w domu siedzieć. Ja strasznie nie lubię usiąść i pilot do ręki. Dla mnie to jest choroba. I nie narzekać, tylko chwytać wszystko, co idzie i mówić, ja umiem, ja muszę umieć. Nie wolno powiedzieć sobie, ja tego nie zrobię, to nie dla mnie. Nie, spróbuj, zobaczysz, a może ci się uda.
Społeczeństwo bez ludzi starszych to złe społeczeństwo. Ta izolacja osób starszych to jest jakiś nieprawidłowy model. Wielopokoleniowość jest wpisana w życie, w egzystencję ludzką.
To jest sprawa indywidualna. Akurat my znamy sporo artystów, ludzi, którzy funkcjonują też tutaj, wspomagają nas w naszej placówce, w naszym domu, którzy mają już dosyć duży PESEL, ale mimo to nie wycofali się, nie uciekli, w lustro patrzą, ale z wielkim zrozumieniem, bo po prostu nie mamy wpływu na upływający czas, ale mamy wpływ na to do pewnego stopnia, jakie może być nasze życie.
Ja jestem sobą, niech sobie tam ktoś coś gada, ja jestem sobą. A nikt nie wie, co ja tam robię. A co to kogo może obchodzić?
Na starość po prostu ludzie, którzy byli ja za młodu, tacy złośliwi, zgryźliwi, to na starość stają się jeszcze gorsi po prostu. Wyobrażają sobie, że do nich to należy cały świat. Bo mają już raz, że mają sklerozę, ale nie chodzi o sklerozę. Po prostu są już tak nauczeni, że wszyscy dla nich są niczym. Oni są najważniejsi i o nich trzeba. Ich trzeba słuchać i z nimi trzeba.
Wyolbrzymiają problemy. Jesteście razem z młodymi. Oni pójdą sobie gdzieś do innego pokoju, rozmawiają. Mnie się zdaje, że oni mnie nie doceniają. Nieprawda. Oni mają swoje problemy, a starszym ludziom się zdaje, że bo oni sobie ze mnie nic nie robią. A tak nie jest.
To jest takie bardzo ważne, jak żyliśmy przez te 60-70 lat. Bywają takie małżeństwa bardzo szczęśliwe, gdzie mąż właśnie hołubił żonę, był na jej każde zawołanie, właściwie to wyprzedzał jej potrzeby i tu nagle taka pani zostaje sama, mąż umiera. Tak samo mężczyzna, gdzie żona dbała, opierała, gotowała i nagle zostaje sam samotny. Jak odnaleźć się na nowo w wieku 80 czy 70 paru lat?
Mam taki obrazek, który zachowam do końca życia. Byłam w Kanadzie w restauracji i siedząc zauważyłam, że weszła do tej restauracji para staruszków. ja, która pracuję z osobami starszymi, ciężko zadziwić wiekiem, bo miałam przyjemność pracować z osobami po 100 i więcej lat. Więc zobaczyłam parę staruszków, ale takich już naprawdę oceniłam wiek na bardzo, bardzo, bardzo mocno zaawansowany. Ale byli piękni, obydwoje byli piękni. Takie pogodne, jasne twarze. Usiedli nieopodal przy stoliku i nie mogłam się oprzeć pokusie, żeby niestety ich obserwować. Zjedli kolację, ale podczas jedzenia tej kolacji nawiązali kontakt z rodziną, która siedziała przy sąsiednim stoliku z dziećmi. Zaczęli rozmawiać z tymi ludźmi, zaczęli rozmawiać z tymi dziećmi, ale cały czas się uśmiechając, takim ciepłym głosem mówiąc do tych ludzi i do tych dzieci. Ze strony tych ludzi, tego młodego małżeństwa i dzieci były słane ciągle uśmiechy w ich stronę. Była taka jakaś niesamowita życzliwość. Ci ludzie zjedli kolację, wstali od stołu i poszli na parking. I kiedy my wyszliśmy z restauracji, zauważyłam, że ten pan wsiada za kierownicę i przywiózł żonę na tą kolację. Zadziwiło mnie to ogromnie, że w tym wieku śmiało siada za kierownicę samochodu. Byłam przeszczęśliwa, jakoś tak zbudowana tym widokiem i myślę, że ten widok będzie mi towarzyszył do końca, bo marzeniem każdego człowieka, tak jak powiedziałam wcześniej, jest zachowanie tej niezależności i samodzielności. Jeszcze zachowanie związku, bycie w związku tyle lat i to szczęśliwym związku, to jest jeszcze chyba największe marzenie człowieka. I można sobie wyobrazić wobec tego, jaka ogromna musi być strata, kiedy zostajemy sami po wielu, wielu latach wspólnego życia, jaka pustka się ogromna tworzy. Musi być czas na pewno dla człowieka na zagojenie tych ran. Ale ileż to razy obserwowaliśmy, że po 50, 60 czy 70 wspólnie przeżytych latach, wtedy kiedy jedno odchodzi, to niedługo potem odchodzi to drugie, bo nie potrafi już żyć bez tego drugiego człowieka.
Mój mąż nie żyje 24 lat i nie mogę się jeszcze z tym pogodzić. Tak bardzo mi brakuje. Byliśmy razem 39 lat i bardzo szczęśliwe małżeństwo, udane, super. Także do dzisiaj nie mogę ochłonąć. Brakuje mi tej drugiej połowy, no niestety. Ale z tym, że przychodzę tutaj do tego domu, mam tyle koleżanek i kolegów, ale łatwo nie jest. No naprawdę nie jest. Najlepiej jak to się jest w związku. Nie razem, no ale niestety raz nadejdzie dzień, albo pan odejdzie, albo żona, albo mąż.
Ale jest trudno, kiedyś tego nie robiłem, bo tego była, że miała żona swoją ścieżkę, a ja swoją ścieżkę. I tak pięknie nam się żyło i skończyło się.
Wcześniej żona zmarła, musiałem wychowywać dzieci, trójkę dzieci miałem, pochłaniało to dużo czasu. Tym bardziej, że to był akurat najgorszy okres stanu wojennego, więc i z wyżywieniem był kłopot, bo wiadomo, jakie były warunki wtedy. No i praca, bo trzeba było zapewnić tym dzieciom. Także właściwie ani się tymi dzieciakami nie nacieszyłem dobrze, a w tej chwili to nadrabiam. Mieszkam sam, odwiedzają mnie, sam też odwiedzam na tego. Ma 6 prawnuków, to wesoło jest nieraz. Nie było czasu dla swoich dzieci, nie było tego, ale w tej chwili jestem szczęśliwy.
Żyjecie na co dzień w swoich domach sami, a dzieci dochodzą. Tak chcecie, tak wybraliście. Czy wolelibyście z nimi na co dzień mieszkać?
Oj nie, nie. Lubię, kocham i lubię się pobawić. Godzinkę, dwie. I uciekajcie. I mieć spokój. Już, żeby razem mieszkać, nie.
Z dziadem Andrzejem na przykład myję auto taty. I z dziadem Grzesiem na przykład, jak są goście, to pomagam.
Oglądamy różne mecze.
Dziadek najbardziej lubi Ronaldo.
Z dziadkiem lubię budować. Jest po prostu drewno i śrubki. No to coś muszę z tego stworzyć. Biorę się do roboty, mam swój śrubokręt.
Ciągle ma zamiar mnie nauczyć grać w tenisa.
Mnie uczy grać w szachy i razem z drugim dziadkiem planujemy zrobić domek na drzewie.
Taka rozmowa ze starszym człowiekiem, a z dzieciakiem, to jest bardzo przyjemna dla jednej strony i dla drugiej strony.
A co pan czerpie z rozmowy z młodymi ludźmi? Co to panu daje? Taki kontakt z drugim, ale młodym człowiekiem.
Kontakt, jak, co ich interesuje, jak przyjęli tą technikę, którą myśmy nie mieli, bo całkiem inaczej nam się żyło przez te lata.
Czyli pana ciekawi ten świat?
Oczywiście, bardzo ciekawi. I coraz to jest, zaskakują nam różnymi rzeczami.
A najtrudniejsze dla pana jest co? Ten internet, ten komputer?
Tak.
Te przelewy?
Te przelewy. To jest trudna rzecz. No, ale jakoś to po swojemu tam to kieruje.
Od czego jest dziadek?
Czasem od wspomożenia finansowego. Wtedy jak są potrzeby, to przypominają sobie danego.
To się przypominają ich dziadkowie, ten 21 i 22 styczeń, nie? No, bo się pogoda odpowiada, nawet może na sanki z dziadkiem, z babcią. Babci już nie mają, albo pradziadka, ale przede wszystkim mi się wydaje jedno, że obecna młodzież czekają na te święta Boże Narodzenia, które były, a później w styczniu są te słynne imieniny babci, dziadka, czy pradziadka nawet i prababci. No, może babunia, dziadziusio, może coś tam sypnie z funduszu, bo ten fundusz tych emerytów jeszcze biednych, których coraz częściej mają mniej, a te wnuczęta w tym młodszym wieku, finanse, jeszcze raz finanse.
Są bardzo, bardzo fajne, na przykład bardzo lubię jeździć do babci Ewy, bo w jej domu śmieszne rzeczy się wydarzają, a u babci Marii jest tak spokojnie i wszystko jest tak pięknie poukładane.
Jedna moja babcia jest lekarzem.
Jak przychodzi na przykład cała rodzina, to idziemy na podwórko i się w coś bawimy.
Gramy czasami w karty.
Odrabiam lekcje.
Albo pomagam babci w szyciu.
Chłopiec, który przybył z grupą tutaj, żeby wystąpić przed seniorami, kiedy stanął w sali wypełnionej szczelnie przez seniorów, zaczął w pewnym momencie płakać. I najpierw myśleliśmy, że po prostu coś mu się stało, że zachorował, albo że po prostu ktoś mu coś przykrego powiedział. Chcieliśmy utulić tego chłopca. Pierwszy raz tego typu sytuacja się zdarzyła. Ale okazało się, że ten chłopiec po prostu płakał, dlatego że pierwszy raz w swoim życiu widział tyle starszych osób. I wywołało to w jego dziecięcym sercu takie współczucie, że zaczął po prostu płakać. To pokazuje wrażliwość tych młodych ludzi. To serduszko tego dziecka tak bardzo mocno otwarte na drugiego człowieka. Na pewno wyrośnie z niego cudowny, dorosły człowiek, pewnie będzie kimś wspaniałym. Ale ta sytuacja obudziła też to właśnie pragnienie tego dziadka, tej babci w codziennym życiu. Bo to jednak ogromna wartość, gdy można mieć kogoś, kto nas nie ocenia, kto nas przytuli, co do kogo wiemy, że nas zawsze zaakceptuje, że nie koniecznie będzie nas tylko krytykował, ale będzie nam dawał mądre rady, których my będziemy mogli posłuchać, którymi będziemy mogli się potem posłużyć w sytuacjach, kiedy będziemy tego potrzebować.
Dla babci chcę kupić książkę, bo bardzo lubi czytać, i laurki.
Jakiś zrobię plastyczny, na przykład magnesik na lodówkę.
Żeby miała dużo szczęścia i żeby długo żyła.
Życzę jednym i drugim babciom, żeby były zdrowe, bo ostatnio zachorowały obie.
Dobrych kości i żeby nie miała dużo problemów z moją siostrą.
I żeby babcia miała zdrowego dziadka.
dziadka i żeby on był zdrowy.
No, żeby miał jak najlepszą emeryturę.
Jeden dziadek, który bardzo lubi angielski, żeby się wszystkiego nauczył i żeby był lepszy niż Amerykanie. Żeby dziadek nie miał kłopotów z samochodem.
I żeby przeżył operację, bo będzie miał.
I żeby miał zdrową babcię.
Najważniejsze to jest zdrowie wziąć. Wtedy można pociągnąć dalej.
Zdrowie, bo pan Parkinson się dobiera do mnie i to są kłopoty tego typu. To jest dla mnie w tej chwili najważniejsze.
Żebyśmy my zrozumieli tą młodzież, a młodzież żeby rozumiała nas, żebyśmy mieli wspólny język.
Narodziny dziecka to radość w życiu człowieka ogromna. Nigdy nie myślimy w kategoriach, że dziecko jest dla kogoś ciężarem. Jest radością dla każdej rodziny. A niestety często, jak myślimy o osobach starszych, to myślimy o trudach, które są związane z pokonaniem tej codzienności tych osób starszych. Nie myślimy o jakichś pozytywnych rzeczach, które mogą się zadziać i my możemy przeżyć dzięki tym osobom, tylko myślimy o tych ciągłych zagrożeniach, o tym, co musimy zrobić, jakie obowiązki na nas ciążą. Za mało w nas jest właśnie tej radości, że możemy doświadczać z tym człowiekiem tego etapu życia.
Ale też osoby starsze nie zawsze są takie kochane, dobre, przyjazne.
Ja będę niezmiennie powtarzać, że jeżeli ktoś był dobrym człowiekiem w młodości, dobrym człowiekiem będzie wtedy, kiedy jest osobą starszą. Jeżeli niekoniecznie chciał rozumieć ludzi wtedy, kiedy był młody, to niekoniecznie będzie ich chciał rozumieć wtedy, kiedy jest starszy. Po prostu zmienia się nam ilość przeżytych lat, ale często zależy to od cech naszej osobowości. Jacy po prostu jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi? I tutaj tkwi problem. Pani Zygmuntowicz, osoba, która zakładała Dom Dziennego Pobytu Senior, była pierwszą szefową, cudownym człowiekiem, zawsze powtarzała mi: pamiętaj, wszystko w życiu jest pożyczone. I kiedyś, jak byłam dużo młodsza, to myślałam, że to jak pożyczone, to i oddane. Teraz rozumiem, że oddają zupełnie inne przypadkowe osoby i niekoniecznie to, co zostało pożyczone, ale pożyczone jest zawsze w życiu oddane i jeżeli dzieci nie będziemy wychowywać w ten sposób, to one nigdy się nie nauczą człowieczeństwa. A przecież chodzi o to, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi, którzy kochają drugiego człowieka całym sercem. Bo miłość i miłosierdzie są to najważniejsze rzeczy.
Naszymi gośćmi byli
Honorata Wilk, jestem kierownikiem Domu Dziennego Pobytu Senior i prezesem Stowarzyszenia z Potrzeby Serc w Bydgoszcz.
Leśnierowicz Janina.
Sikorska Lidia.
Janina Józwik.
Zofia Pawluś.
Donata Rybicka.
Nazywam się Ewa Sątowska.
Janina Fokzińska.
Krzysztyna Juszczak.
Andrzej Niderek. Znakła, mieszkam nagle.
Zbigniew Świetlik.
Tadeusz Koroniowski.
Alisa Laber. Alfons przez duże A.
Anna Kordowska, terapeuta zajęciowy Domu Dziennego Pobytu Senior Bydgoszczy, a także Genowefa Blum. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Bywają wolne nasze sny, bywają słodkie więzy krwi. W niezmiennym kodzie uczuć zna DNA. Głos dziecka woła, patrz to ja. Pokoleń strumień rzeźbi w nas, talentu znamie, profil twarz. Twarz łzą zakwita, kiedy śmierć puka, by nie niezłomność sprawdzić więzów krwi. Czas bez końca na czas, bo zakochał się w nas. Nasz bieg po szczęście trwa. Wygra, kto gra, bo miłość my mamy we krwi. Nasz bieg po szczęście trwa. Rozjaśnia klucz do naszych wnętrz. Ci, co odeszli, żyją w nas po to, by sens dostrzegł kosmos więzów krwi. Czas bez końca na czas. Bieg po szczęście trwa.